środku dnia.
W środku dnia, w samym centrum tego, co nas otacza, a otacza nas coś dwoistego, świat rzeczywisty, ale też świat wirtualny. I moglibyśmy o tym świecie nowoczesnym, nowoczesnych technik, technologii powiedzieć, że jest to cudowny świat ułatwień, uproszczeń naszego życia, ale też moglibyśmy zapytać, czy może stać się taką cyfrową smyczą albo cyfrową klatką dla nas. Rzeczywistość rozszerzona, technologie i systemy informatyczne, oddziaływanie, interakcja, kontrola, rzeczywistość wirtualna. O tym wszystkim rozmawiać będziemy oczywiście z Państwem, ale naszym gościem i ekspertem jest pan profesor Krzysztof Walczak z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy w jak najbardziej realnym świecie, ale samo radio już daje taką namiastkę czegoś nie do końca rzeczywistego. Kiedyś być może było ono czymś na miarę tego, co mamy dzisiaj z wirtualną rzeczywistością. Zgodzi się pan?
Tak, od czasu do czasu przeżywamy rewolucje, które zmieniają to, w jaki sposób funkcjonujemy, jaki postrzegamy rzeczywistość. Dzisiaj nawet osoba, która idzie na ulicy i mówi, jakby sama do siebie wydaje się cały czas dziwna. Natomiast ma po prostu słuchawkę w uchu, ma słuchawkę w uchu i komunikuje się z kimś, albo na przykład ogląda coś w komórce i też słucha. Te formy rozszerzania naszego postrzegania otoczenia, czy to rzeczywistego, czy cyfrowego, cały czas ulegają modyfikacjom, rozszerzeniom. Możliwości techniczne cały czas bardzo szybko rosną.
Jedno jest wspólne i wydaje mi się, że dość pewne, a mianowicie z jednej strony takie zachwystywanie się tym, co nowe i nowoczesne, a z drugiej uleganie iluzji bardzo głębokiej, takiej, która wręcz zmienia nas, kreuje.
To jest znane zjawisko i znane pojęcie. Jest coś takiego, co nazywa się cyklem technologii, cyklem akceptacji technologii Gartnera. Zawsze po takim pierwszym zachłyśnięciu się nową technologią, która wydaje się, że rozwiąże większość problemów, które mamy, następuje jednak taka faza zdania sobie sprawy z tego, że to nie jest aż takie piękne i nie jest w stanie wszystkiego rozwiązać. Jest takie rozczarowanie. A potem część z tych technologii, te, które rzeczywiście są sensowne, wchodzą do codziennego użytku.
Jak dojść do tego ostatniego momentu, jak z tej fazy zachłyśnięcia przejść do uświadomienia sobie czegoś? Często jest pomiędzy tym to coś, co sprawia, że jesteśmy zaskakiwani, że sami wierzymy w rzeczy nierzeczywiste. I tu znów nawiążę do radia i do tego, co potrafiło radio wykreować i jaką panikę wzbudzić, jeżeli chodzi o atak obcych na przykład, tak?
Tak, bywały takie
audycje.
W tej chwili takim medium, które potrafi nas zaskakiwać, jest internet, prawda? I tutaj pojedynczy tweet może wywołać wojnę, a informacja, która się gdzieś pojawia, może spowodować bardzo duże problemy społeczne i publiczne.
I tu możemy pytać, o tym rozmawialiśmy 2 dni temu z naszymi słuchaczami, kiedy mówiliśmy też o informacji i dezinformacji i z pewnością internet w tym wszystkim ma ogromną rolę jako miejsce, źródło oddziaływania.
Internet przede wszystkim zmienił zupełnie sposób komunikacji pomiędzy ludźmi. Ta komunikacja jest znacznie bardziej demokratyczna w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, z jednej strony mamy w zasadzie dowolność źródeł informacji. Tak jak kiedyś jednak, żeby publikować informacje powszechnie dostępne, trzeba było mieć do tego środki, zasoby i możliwości. Tak w tej chwili każdy może publikować w internecie to, co chce. A z drugiej strony mamy algorytmy filtrowania tej informacji, które z tego całego multum bardzo różnych, często sprzecznych informacji wybierają dla nas te, które są dla nas interesujące.
Bardzo ważną rzecz powiedział teraz pan profesor. Algorytmy, które wybierają dla nas te, które są dla nas właśnie interesujące. I tutaj od razu odnośnik. Wybierają dlatego, że my tego chcemy i zaprogramujemy sobie i postanowimy, co on do nas ma dotrzeć, ale również mogą wybierać nam to, co mamy według tych algorytmów poznać i czego się dowiedzieć.
Tak, oczywiście.
Czyli jest nam to wrzucane.
Ta podstawowa intencja jest pozytywna, żeby dać użytkownikowi możliwość wyboru to, co go interesuje. Natomiast ludzie, którzy chcą to wykorzystać z złej woli, jak najbardziej mogą, bo zdając sobie sprawę z tego, jak działają algorytmy, są w stanie w taki sposób zmanipulować te treści, które do nas docierają, żeby docierały takie, jakie chcą, żeby dotarli. A do tego jeszcze sztuczna inteligencja, czyli te algorytmy inteligentnego filtrowania ogromu informacji w internecie powodują, że otrzymujemy taki przekaz, jaki być może ktoś chce, żebyśmy otrzymali.
Tak, i być może nam wydaje się, że takiego pragniemy.
I być może, tak, to jest ten cel, jakby,
żebyśmy byli przekonani, że ten wybór jest naszym wyborem, a wcale być nim nie musi. I tutaj od razu pojawia się hasło bańki, bańki rzeczywistości, bańki nierzeczywistości, bańki informacyjne, nie bańki, tylko bańki, a więc ograniczona przestrzeń,
tak,
do której
zostaniemy
wrzucani.
Te bańki powstają z filtrowania, ponieważ algorytmy samoczynnie dobierają te rzeczy, które nam pokazują na prostej zasadzie. Chociażby wiele platform internetowych działa na tej zasadzie, że jeżeli jakieś na przykład wideo oglądamy dłużej, to znaczy, że nas bardziej interesuje, prawda? No i w ten sposób automatycznie, bez naszej wiedzy, bez naszego świadomego udziału, dostosowywane są przekazy do tego, co nas interesuje potencjalnie, tak, lub wzbudza nasze jakieś emocje. Często też jest taki prosty trik. Na początku wideo jest taka informacja: zobacz do końca, prawda? Owszem. Zobacz do końca. Dlaczego? No po to, żeby właśnie te algorytmy oszukać.
Sprytnie można by powiedzieć, dobrze, to ja od razu przewijam na koniec. Tak. 618-658-2888, już za momencik będziemy rozmawiali z Państwem również. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Krzysztof Walczak z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj wrzucić, bo wydaje się, że chętnie i łatwo rzeczywiście weszliśmy w tę nową przestrzeń, o której pan profesor mówi. Przestrzeń, ogólnie mówiąc, internetu, ale z tym wiąże się wiele innych aspektów oddziaływania tej przestrzeni, no nie wprost rzeczywistej na nas. I o tym właśnie, jak chętnie i łatwo w to wchodzimy, co się tak wydaje nam proste, mówi też Bartosz Paszcz, analityk danych i autor podcastu Sceptech. To już też coś mówi o tym coraz bardziej racjonalnym podejściu do tej rzeczywistości, więc autor podcastu Sceptech, także ekspert Klubu Jagiellońskiego, Bartosz Paszcz.
Przez ostatnie kilkanaście lat znajdowaliśmy się w fazie wielkiego eksperymentu, jakim było pojawienie się w naszych rękach telefonów komórkowych, powszechnego dostępu do internetu i tego ciągłego podłączenia i przeróżnych nowych platform, które dzięki temu mogły wyrosnąć. My powoli jako ludzie uczymy się obsługiwać to, rozdzielać świat wirtualny od rzeczywistego, być może lepiej z niego korzystać do naszych celów. Na pewno potrzebujemy odpowiednich zabezpieczeń we wdrażaniu wszystkich rozwiązań technologicznych. To jest lekcja, którą po tych kilkunastu latach coraz mocniej wyciągamy na wielu różnych poziomach, zarówno organizacji pozarządowych, jak i rządów, jak i organizacji ponadrządowych. I oczywiście niewykluczone, że pojawią się błędy w związku z wprowadzaniem nowych pomysłów, które wciąż będą właśnie funkcjonować w takiej logice zachłyśnięcia się technologią, że po prostu każdą nową technologię warto natychmiast wdrożyć. To jest trudne, bo właściwie cały czas operujemy na żywym organizmie i cały czas operujemy z jakimiś nowymi wynalazkami, których pełnych skutków dosyć trudno przewidzieć. Natomiast myślę, że wiele z nich się da przewidzieć.
No właśnie, i o tym przewidywaniu skutków, o skutkach, które w rzeczywistości sami możemy odczuwać albo możemy być poddawani pewnym oddziaływaniom. Rozmawiać będziemy także z panem profesorem. Także głos z państwa strony. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Coś za często dzwonię do was. Powiem tak, że tak się przesłuchuję, to właśnie to jest i fajne zresztą. I z mojego punktu widzenia to wygląda w ten sposób, że jak wchodziły te nowe technologie, to właśnie oparte o tą technikę obliczeniową, komputery, rzeczywistość wirtualną i tak dalej, to ja byłem przekonany, że większość ludzi będzie w stanie posługiwać się tymi technologiami w sposób jakiś racjonalny, tak? No ale w tej chwili zauważam, że szczególnie młodzi ludzie, i to tak niestety w większości, bez jakiegoś racjonalnego podejścia do tej sprawy, czerpie tę wiedzę z tych swoich smartfonów, idzie z tym smartfonem, dziewuszka czy chłopczyk, szkoła podstawowa, mniej więcej w tym wieku, i gapi się w ten telefon i oczu od niego nie odrywa, czy tam w tego smartfona, jak to się teraz nazywa. Podejrzewam, że ci ludzie przestają rozróżniać to, co się dzieje, że tak powiem, w świecie tym realnym.
Są po drugiej stronie lustra, tak? Przechodzą i nie wiedzą kiedy.
Tak mi się wydaje. I to dla mnie jest, ja już jestem w tym wieku, że raczej no, że tak powiem, z dystansem.
Że jest pan podchodzę. Odporny, o, tak, powiedzmy.
Do
tak.
tego podchodzę. Nie powiem, korzystam oczywiście, tak jak każdy z tego, ale no, podejrzewam, że już niedługo będzie tak, był kiedyś zresztą taki film, że będzie sobie ktoś żył w domu, a po, że tak powiem, w tym życiu takim tym będzie brał udział awatar tego człowieka. To był chyba z Bruce'em Willisem film, czy już nie pamiętam tytułu, że być może do tego dojdzie, nie daj Panie Boże, i wtedy będzie, no, to dziwne, no dziwne.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. To ja od razu pójdę krok dalej. Panie profesorze, a może tak już jest, że troszkę żyje za nas coś poza naszym ciałem?
Z pewnością tak jest. Chciałem też podziękować za ten ciekawy głos słuchacza. Jest paradoksem, że mamy w kieszeni, prawda, prawie każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które pozwala na prawie natychmiastowy dostęp do całej wiedzy, jaką ludzkość zebrała, a tymczasem wykorzystujemy to w absolutnej większości do oglądania filmików śmiesznych kotów biegających. Prawda?
Jest to absurd,
to jest,
prawda?
To jest do pewnego stopnia absurd.
Ten absurd jeszcze do czegoś prowadzi, panie profesorze. Mam nadzieję, że nie przerwę panu myśli, bo według badań, do których dotarłem, to każde z tych kolejnych pokoleń już sfery cyfrowej, smartfonowej, i to jest przerażające, jeśli te badania by się potwierdzały w kolejnych, to jest przedziwne i przestraszne, że poziom IQ o 7 punktów spada w każdym kolejnym pokoleniu.
Wiem, śledzę te badania z pewnym smutkiem, bo tak jest, i wydaje się, że jako ludzkość to maksimum osiągnęliśmy już kilkadziesiąt lat temu.
A wydawało się, że wszystko przed nami,
tak,
prawda?
A wydawało się, że wszystko przed nami. A czy to nie jest tak, że ułatwienie życia, ułatwienie dostępu do informacji zmniejsza naszą konieczność aktywnego posługiwania się tym aparatem myślowym i w związku z tym być może IQ w ten sposób maleje.
Nieużywany zanika.
Z jednej strony, a z drugiej strony selekcja naturalna nie jest po naszej stronie w tej chwili, prawda? Bo nie takie czynniki jak...
Powiedzmy teraz jeszcze głośno, bo ja troszeczkę zagłuszyłem pana profesora. Selekcja naturalna.
Selekcja naturalna nie wspiera
możliwości nasze indywidualne.
Tak, ostatnio czytałem badania na temat właśnie takie przez wiele lat prowadzone badania, jakie czynniki powodują zwiększenie szansy na reprodukcję w Wielkiej Brytanii. Były takie prowadzone badania. I zdziwilibyście się państwo, jakie to są. Lekkie ADHD i nadwaga zwiększają naszą szansę na reprodukcję. Tak wynika z wieloletnich badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii. Więc to nie są te rzeczy, które wyobrażalibyśmy, że będą wpływały na dalszy rozwój człowieka. Ale tu przechodzimy do takich elementów biologiczno-ewolucyjno-socjologicznych, w których nie chciałbym się wypowiadać.
To zresztą dłużej, głęboko należało.
Nie jestem ekspertem.
To jest alarm.
To było właśnie określone jako alarm, który pokazuje, że chyba nie w tym kierunku idziemy. No mówiąc jeszcze odpowiadając na to pana pytanie, czy żyje za nas coś w internecie, no z pewnością tak, kreujemy swoją postać w internecie. Wielu ludzi korzysta z Facebooka, 3 miliardy ludzi na świecie korzysta z Facebooka codziennie. To jest niewiarygodna ilość po prostu i budujemy tam pewien wizerunek.
3 miliardy ludzi, przepraszam panie profesorze, to jest znacznie więcej niż by się wydawało w stosunku do liczby, bo mamy 8 miliardów, tak?
Tak.
No ale 3 miliardy korzysta, czyli odpadają maleńkie dzieci, tak, bo już małe dzieci już to wchodzą.
Tak.
Odpadają też ci bardzo starsi, którzy no nigdy w tych technologiach nie zafunkcjonowali. No i tak część świata, która nie ma dostępu do tych technologii. Czyli wszyscy, którzy mają dostęp niemalże, tu przesadzam wszyscy, ale siedzą w tym.
Siedzą w tym, tak. Ja mam konto na Facebooku, zaglądam tam średnio raz na miesiąc, więc nie jestem jakimś super aktywnym użytkownikiem, ale to jest mój świadomy wybór. Nie chcę po prostu tego robić z różnych powodów. Natomiast ludzie używają tego podstawowe, wygodne medium komunikacji, ale z drugiej strony też kreowania siebie, prawda? Bo tam chcą wyglądać w taki sposób, w jaki by chcieli wyglądać. Tam chcą się przedstawiać jako osoby, które podróżują, które mają ciekawe życie i tak dalej. I często ta rzeczywistość, ta prawda faktyczna w świecie rzeczywistym, a to, co jest przedstawiane w tych mediach społecznościowych, daleko odbiega. I,
panie profesorze,
i to też powoduje różnego rodzaju reakcje negatywne psychologiczne.
No,
ludzie
problemy.
Patrzą, no wszyscy jeżdżą, wszyscy gdzieś byli.
Właśnie chciałem zapytać, czy pan profesor w swojej katedrze ma też często kontakt z katedrami psychologów, psychiatrów?
Nie.
Należałoby to połączyć. Ale...
Zdarza nam się oczywiście tutaj z psychologami współpracować. No, takim głównym tematem, którym ja się zajmuję, jest wirtualna rzeczywistość. Mm-hmm. No, spirytualne, czyli coś w psychologii jest nie do przecenienia, prawda? No, na przykład leczenie różnego rodzaju fobii, czy jakichś problemów psychologicznych, typu strach przed wystąpieniami publicznymi, tak? Albo lęk wysokości, albo lęk przed pająkami, tak? No to się w warunkach wirtualnej rzeczywistości, gdzie jesteśmy umieszczani w innym, w cyfrowym świecie, da bardzo dobrze.
I tu pan profesor pokazał tę pozytywną stronę tego, czemu może służyć to narzędzie, ale z drugiej strony wiemy, że tych problemów właśnie z samym sobą mamy coraz częściej, coraz więcej właśnie przez to istnienie w świecie nierealnym, ba, stworzeniem siebie jako nierealnego bytu, zupełnie odrębnego od tego, który jest rzeczywistością. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale chyba wszyscy rozumieją, o co chodzi. No, nieprawda, fałsz, oszukiwanie się, omamianie się, tworzenie rzeczywistości.
To nie jest w złych intencjach robione, ale to jest robione w intencjach pokazania się z dobrej strony, ale technologia pozwala nam na znacznie dalsze odejście od rzeczywistości, niż mogliśmy to robić w świecie rzeczywistym.
Wpadamy w pułapkę, tak, i tracimy kontrolę. Niestety. Pan Tadeusz, pan Arkadiusz, zapraszam panów serdecznie. Dzień dobry.
Witam, witam.
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No powiem tak, że ta wirtualna tutaj rzeczywistość w cudzysłowie, bo to nie jest rzeczywistość, no przerasta zwłaszcza młodzież, bo młodym ludziom się wydaje, że to dzieje się naprawdę i po prostu te urządzenia, te technologie robią wodę z mózgu tym młodym ludziom, którzy no nie poznali jeszcze świata wokół siebie i tej prawdziwej rzeczywistości, a już gdzieś tam głęboko siedzą czy klikają w tym wirtualnym świecie. I na przykład obserwuję, jak młodzież idzie z telefonem, oczywiście niosą ten telefon na dłoni, tak jak byłoby to urządzenie podtrzymujące życie, że bez tego no nie dałoby się w ogóle kroku zrobić.
To bardzo celna obserwacja i obrazowa.
Tak, po mieszkaniu chodzą z pokoju do kuchni, z kuchni do łazienki. No wszędzie telefon, nie powiem przy czterech literach, ale w dłoniach. I stoję w korku, na przykład patrzę, no już tam kobitka musi sięgnąć do torebki, już tam coś klika w tym telefonie, patrzy, bo coś tam się może zmieniło. No co się mogło zmienić w ciągu tych paru minut czy sekund, ale te urządzenia też służą ludziom i przede wszystkim są chyba po to konstruowane i to wszystko idzie w tym kierunku, żeby służyły. No wykorzystujemy to do zabawy, nieraz do dobrej zabawy, do rozwoju, a nieraz do głupot takich, które właśnie uzależniają młodych ludzi. I powiem taki przykład. Mój szef kupił sobie nowiutkiego Mercedesa. Czekał na niego dość długo. No i jakieś tam urządzenia. Ten Mercedes mu dowcipy opowiada. Ja mówię do mojego szefa, ja wolę sobie zabrać kogoś na stopa, poznać tego człowieka, co on myśli, jak patrzy na świat, zrobić dobry uczynek zabierając go i przy okazji jeszcze wymienić się jakimiś tam dowcipami czy spostrzeżeniami tego świata realnego. A troszeczkę jestem wkurzony na tych wszystkich naukowców, zwłaszcza Japończyków, bo no nie zdążyłem opatentować takiego pomysłu i no nie, że mi ukradli, ale przeskoczyli mnie, bo śni mi się bardzo często, bardzo dużo i bardzo ciekawe rzeczy, ale nie mam czasu na przykład na oglądanie filmów, teatrów. No i sobie wymyśliłem coś takiego, że można by do głowy takie przystawki z jakimiś tam elektrodami przyczepić, no i śpię, śniłby mi się jakiś fajny film czy jakiś spektakl, którego nie mogę obejrzeć z racji tego, że nie mam innego na miejscu. No i się okazało, że Japończycy skonstruowali jakiś tam kask czy hełm i zakłada się na głowę i gdzieś tam dzieje się to co chcemy, żeby się
Panie
działo.
Panie Tadeuszu, dziękuję tak, bardzo. Bardzo dziękuję.
No,
moglibyśmy długo jeszcze, ale tu pan Tadeusz, rzeczywiście obserwacja świata bardzo ciekawa i określenie urządzenie podtrzymujące życie noszone często na dłoni przed sobą przez młodych ludzi. I ta druga sprawa, czyli śniłoby nam się to, co chcielibyśmy przeżyć i oglądać i gdzie być, ale to jest bardziej skomplikowane, bo chyba nasz mózg też potrzebuje troszeczkę innego działania, wypoczynku i tak dalej. No ale to jest tak szerokie i tak głębokie, że nawet ten, kto jest przeciwny temu, czyli
nasz słuchacz powiedział, że wymyślił, że to mogłoby mu służyć.
Tak.
I już wpadł,
to znaczy,
w pułapkę.
Tutaj dwa bardzo ciekawe tematy.
Panie Jarku, już za momencik rozmawiamy z panem.
Z jednej strony mamy ten efekt uzależnienia i on jest naturalną konsekwencją tego, że nam się to podoba, to nas wciąga, ale to jest celowo stymulowane przez producentów treści, które są nam podawane.
I tak, pan Tadeusz powiedział, myślę, że to zostało stworzone po to, żeby służyło nam dla dobrych rzeczy. Okazuje się, że tak, pieniądze to raczej z innych źródeł są.
Intencje w ogóle tworzenia internetu i wszystkich technologii, o których rozmawiałem, były pozytywne. Natomiast ich wykorzystanie finansowane przez firmy, które mają takie, a nie inne interesy, prawda, chociażby reklamowe, bo to najprostszy jest ten zabieg, no powodują, że to idzie trochę w innym kierunku. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili najpopularniejsze treści, które obserwują ludzie w internecie, to są krótkie filmy na YouTubie, tak zwane shorts, tak, czy krótkie filmy na Facebooku. To zaspokaja naturalną ciekawość ludzkiego mózgu, tak, który po kilku sekundach zaczyna się nudzić czymś, ale chce zobaczyć kolejną rzecz i trudno się opanować, żeby tej kolejnej rzeczy nie zobaczyć, a te kolejne rzeczy oczywiście są porozdzielane reklamami, bo przecież dla reklamodawcy, dla przedsiębiorcy taka treść w internecie to są reklamy porozdzielane treścią, a nie treść porozdzielana reklamami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której tutaj słuchacz wspomniał, no to jest pewien sceptycyzm związany z tymi technologiami. Zawsze jest tak, że młodzi ludzie chętniej akceptują nowe technologie i zawsze jest tak, że to starsze pokolenie, do których też bym się zaliczył pewnie, będą to bardziej sceptycznie traktowały. Natomiast byłbym tutaj otwarty na to, bo wszystkie nowe rzeczy zawsze były krytykowane. Książki były krytykowane jako zabójstwo czasu, filmy były krytykowane, gry były krytykowane, a w tej chwili wchodzą do podstawy programowej, więc te kolejne rzeczy, no pewnym opóźnieniem zaczynają być akceptowane pod warunkiem, że są dostosowane do realiów i potrzeb rzeczywistych
człowieka. I muszą przejść przez tę fazę dzikiego rozwoju, niekontrolowanego rozwoju, albo nadmiernie kontrolowaną fazę oddziaływania. I to wszystko chyba jest tym, co mamy w tym momencie. Jesteśmy w tej fazie chyba jednak burzliwej cały czas. Być może coś się uporządkowuje, to pan profesor wie lepiej, ale z obserwacji własnych, czy też chociażby słuchaczy, słyszymy, że jednak to jest ten moment, gdzie nie do końca wszystko funkcjonuje tak, jak nam się wydaje, że służy temu, co jest dobre, rozwojowi. Dopiero się pewnie wyłaniają te nurty.
Jeżeli pozostaniemy przy założeniu, że jedyny świat, który nas dotyczy, to jest ten świat rzeczywisty, fizyczny, nas otaczający, no to rzeczywiście gry, wirtualna rzeczywistość i media społecznościowe są być może niepotrzebnym dodatkiem. Ale to założenie jest, wydaje mi się, zbyt daleko idące, bo coraz więcej rzeczy, usług i dóbr istnieje tylko w postaci cyfrowej, prawda? I to oddziaływanie i relacje międzyludzkie, ale też możliwość realizacji biznesu w świecie cyfrowym jest coraz szersza, tak?
I do tego zaraz nawiążemy. Okay. I to się wiąże też z pewnymi sprawami, o które chciałem zapytać i poruszyć je. Pan Arek, wreszcie, panie Arku, zapraszamy. I pan Olek również. Zapraszam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak się przysłuchuję i tutaj już parę słów powiedział pan Tadeusz, ale panie profesorze, no trzeba rozdzielić naukę od wielu innych rzeczy, bo ja jestem za postępem, byłem i będę. Tak samo pewnie 100, 200, 300, 500 lat temu ludzie szli na stosy za to, że wymyślali coś genialnego, bo inni tego nie chcieli zrozumieć. Ja rozumiem potrzebę nauki, potrzebę odkrywania, ale nie rozumiem potrzeby konsumpcjonizmu. O, w ten sposób. Mówimy o tym, że wszystko jest w internecie i tak dalej. Jestem ciekaw, za chwilę świat stanie na głowie i wszystko, nie wiem, no wszystko będziemy kupować w internecie? No nie. I za chwilę proszę zobaczyć, coraz więcej miasteczek jest z pustymi sklepami, bo przez sprzedaż przechodzi do internetu i tak dalej, i tak dalej. Także to nie wiem, czy z jednej strony to jest dobre, a z drugiej strony to nie jest dobre. To jest wygodnictwo ludzi, bo stajemy się coraz bardziej wygodni. A co mnie poraża? Poraża mnie, zastanawia mnie, co poczną młodzi ludzie i dzieci za 10-15 lat. Bo oni będą, ja wie pan co, patrzę czasami na takie filmy science fiction, to mam wrażenie, że już jesteśmy coraz bardziej w tym scenariuszu, bo widzę matkę, która ma 22 lata i ma, czy 25 i ma roczne, dwuletnie, jakiekolwiek by to nie było dziecko. Od momentu urodzenia ona ma kontakt z telefonem, bo ci rodzice nie potrafią sobie poradzić bez tego telefonu, bo nie chcą sobie poradzić, bo im jest łatwiej. I do czego to zmierza? No do czego to zmierza, że dwuletnie dziecko, trzyletnie dziecko nie zaśnie bez telefonu, bo mama ją tak nauczyła. I ja się pytam, co to dziecko będzie robiło za 15 lat? Jak będzie wyglądała edukacja tych dzieci, jak będzie wyglądało życie codzienne? A nie daj Boże, coś się stanie, przewidując, firmy science fiction, przewidując. Ale wszystko ku temu zmierzał. Pamiętam Odyseję Kosmiczną 2000, jak miałem, byłem bardzo młodym człowiekiem, to dla nas to jest śmieszne, ale to wszystko już się dzieje. Jak kiedyś ten internet się pojawił i nagle zrobił pstryk i coś się stanie, że to wszystko pierdutnie, to ja nie wiem, to ci ludzie będą skakać z chodników na główkę, bo nie wiem. Bo będą załamani tym, że nie ma internetu. Także tu trzeba, ja moim zdaniem to jest dobrze naukowo, ale ogólny dostęp to jest też głupota ludzka, która pędzi.
Panie Jarku, dziękuję uprzejmie za te obserwacje. Wszystkiego dobrego również. Pozdrawiamy. Pan profesor od razu wchodzi do rozmowy.
Tak, bo pan Arek poruszył trzy
Panie
bardzo...
Olku, proszę uprzejmie jeszcze wytrwać cierpliwie.
Trzy bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze zakupy. Powiedziałbym tak, wiele postępu, innowacji powstało dzięki lenistwu. I to, że nam się nie chce jechać do sklepu robić zakupy, tylko robimy to w internecie, powoduje, że oszczędzamy czas swój, poprawiamy konkurencję na rynku, oszczędzamy ruch samochodowy, oszczędzamy zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska. Dzień lub dwa dni później jedna ciężarówka przywiezie do jakiegoś paczkomatu wszystkie rzeczy zamówione z danego osiedla. To jest ogromne oszczędzenie i prawdopodobnie będzie trzeba się pogodzić z tym, że większość zakupów przejdzie do internetu.
Kiedy
większość zakupów już w tej chwili jest w internecie,
tak,
ale to będzie ogromna większość.
Miliony metrów kwadratowych hal, które powstają, chociażby tutaj wokół Poznania. Po co powstają te magazyny? No po to, żeby dostarczać towary,
choćby
które będą...
Swarzec, tak, choćby Swarzec, centrum logistyczne.
Choćby. Ale to właściwie każde takie miejsce, to już odpowiada na to pytanie, że niestety przed tym ucieczki prawie że nie ma.
Tak. Drugie zagadnienie, które pan Arek poruszył, też bardzo ciekawe, no to jest to pozostawienie młodych ludzi z technologią i z internetem sam na sam. To jest bardzo niebezpieczne i tu się całkowicie z tym zgadzam. To jest tak, że siedmiolatka nie puścimy samego do miasta, prawda?
Tak.
Bo nie wiadomo, co by się mogło mu stać. Może ktoś napadnie, może pójdzie nie tam, gdzie powinien, może wpadnie pod samochód, ale zostawimy go zupełnie bez nadzoru w internecie, prawda? I to jest coś, co nie powinno się dziać. Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na to, co młodzi ludzie robią w internecie, z kim się komunikują, co oglądają, jakie dane przekazują.
A wydawałoby się, panie profesorze, że skoro pan Arek przywołał młodą mamę i dziecko, to znaczy, że ta mama już doskonale wie, jakie są możliwości internetu i tej rzeczywistości.
Tak, oczywiście, no bo ta mama jest z pokolenia już cyfrowego, prawda?
Więc
są ludzie, którzy od dziecka też
chyba
widzieli,
czym to się wiąże, z jakimi zagrożeniami.
W przypadku dwulatków czy trzylatków to zagrożenie wydaje mi się dużo mniejsze niż w przypadku siedmiu i dziesięciolatków, tak? Którzy zupełnie na inny sposób korzystają i mają inne potrzeby społeczne i komunikacyjne.
Owszem, aczkolwiek jeżeli ten dwutrzylatek zrośnie się ze smartfonem, no to tym większe później zagrożenie może być dla siedmiolatka, no bo dla niego też będzie ten świat, w którym on będzie biegał, tak? Śmigał.
Tak, ale być może wyrobi sobie lub będą mu narzucone pewne ograniczenia, które z czasem wyrobimy.
A
i
jak
trzecia
się...
rzecz, którą pan Arek poruszył, też bardzo ciekawa, to jest to, że internet zostanie wyłączony.
Tak, to odcięcie
internet,
właśnie.
Internet od samego początku był rozwijany w ten sposób, żeby nie dało się go wyłączyć.
Środowisko rozproszone
miejscu, bo przecież to wszystko wywodzi się z sieci komunikacyjnych Armii Stanów Zjednoczonych, rozwijanych w latach 50., 60., które od początku miały jedną genialną rzecz. Nie ma jednego centralnego punktu, który by wszystkim zarządzał. Można wyłączyć połowę serwerów, a reszta i tak nadal działa.
Da się wyłączyć w jednym przypadku, kiedy pozbawimy prądu. Świat.
Kiedy pozbawilibyśmy cały świat prądu, to tak, rzeczywiście ten problem by pewnie powstał.
Panie Olku, dzień dobry. Halo?
Panu?
Dzień dobry. Proszę ściszyć radio, bo inaczej się nie dogadamy.
Dobrze.
Proszę uprzejmie.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć taką opinię, że mimo tych wszystkich dobrodziejstw płynących z tego świata wirtualnego, trzeba przyznać i ja uważam, że w podtekście jest spacyfikowanie w ogóle społeczeństw, a poza tym konsekwencją tego będzie, że będą ludzie sterowani w taki czy inny sposób. Oczywiście to wszystko daje dużo możliwości, dużo różnych wiadomości, które płyną z tego, ale patrząc realnie na to, jeżeli jest to wszystko tak już dopracowane, jeżeli chodzi o komunikację, to dlaczego się gromadzi tony jakichś, powiedzmy, papierów, jeżeli się prowadzi jakieś dochodzenia, śledztwa i temu podobne rzeczy, które trzeba udowadniać i tak dalej. Ja uważałem, że jeżeli w ogóle będzie to rozwinięty tak ten świat wirtualny, to nie będzie problemów, będzie mniej załatwiania spraw, będzie mniej w ogóle różnych czynności i tak dalej. Prawda jest taka, że nawet z tego, co widać, to łatwiej jest prowadzić wojnę w tym, dlatego że świat wirtualny i to pomaga w tym wszystkim, bo wtedy można odpowiednio działać bez jakichś tam wybiórczo robić to, co się chce i tak dalej. Także generalnie trudno powiedzieć, czy to lepiej, że mamy tak rozwinięty ten internet i jemu podobne, niż jakbyśmy tego nie mieli.
Panie Olku, dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny głos i to jest ten aspekt, do którego chciałem przejść na koniec naszej audycji, a mianowicie technologie w rękach tych, którzy mają wpływ i mają władzę, więc biznes i władza to jest to, co właściwie powiedział przed chwileczką pan Olek, że kto może z tego skorzystać, to pewnie skorzysta, mając ogromne bazy danych i możliwości wpływania i kontrolowania, prawda? To ja tylko dwie informacje podam. Rządowa aplikacja na zakupy, Business Insider już jakiś czas temu pisał o tym, że taka aplikacja, która będzie sprawiała, jeśli pobieramy paragonu fiskalnego wydrukowanego, ale na smartfona, na aplikację. Jak podaje też Dziennik Gazeta Prawna z kolei, darmowa aplikacja do paragonów przygotowana przez rząd ma się pojawić w przyszłym roku. No i ona absolutnie nie ma służyć temu, jak mówi jeden z dyrektorów Departamentu Podatków w Ministerstwie Finansów, żeby kontrolować przedsiębiorców, ale przecież wiadomo, że o to chodzi, że w czasie rzeczywistym będą mogli być kontrolowani, ale przecież nie tylko przedsiębiorcy, również kupujący. No bo każdy ruch, każdy zakup, każdy koszyk, wydany pieniądze i miejsce, w którym będziemy będą zapisane. Pytanie, czy będą kontrolowane i jak się przed tym bronić. I ostatnia informacja. 5 głównych banków Holandii będzie wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro dokonywane przez klientów. A więc już mamy wszystkie największe banki w Holandii, które zaczynają umawiać się, że każda transakcja powyżej 100 euro będzie dokładnie prześwietlana. No a więc to jest to właściwie, co powiedział przed chwileczką pan Olek. Ja tylko podałem dwa przykłady z brzegu.
Tak, każda technologia, jak już mówiliśmy, może być wykorzystywana w dobrym i złym celu. To, że pozbywamy się papieru i to pozbywamy się monet i banknotów, to jest dobra rzecz, ale z drugiej strony to daje możliwości kontrolowania wszystkiego, co robimy. I to z jednej strony może być w celach pozytywnych, a z jednej strony w celach negatywnych lub przynajmniej postrzeganych jako negatywne przez użytkowników. Ale to nie jest coś tak bardzo nowego, bo płacąc chociażby kartami kredytowymi, prawda? Te informacje są zbierane i jesteśmy profilowani.
Owszem, więc choć jest gotówka
i możemy się nią posługiwać. Możemy. Niektórzy są zwolennikami posługiwania się gotówką właśnie w takich celach, żeby nie być śledzonym.
I ale
z drugiej strony strefa bez gotówki jest dużo łatwiej kontrolowana niż z gotówką, więc,
owszem,
więc każda rzecz ma
jak
ma
daleko można pójść w kontroli inwigilacji.
Elementy,
bo tak. Przy tym układzie paragonów właściwie nawet pozostawienie gotówki sprawi, że ona nie będzie miała znaczenia, jeżeli chodzi o to, że ktoś chciałby być poza taką bardzo ścisłą kontrolą, prawda? Bo każda transakcja będzie musiała być zarejestrowana. Czyli
w Polsce system bankowy i system płatności elektronicznych jest bardzo dobrze rozwinięty. Jesteśmy
to jeden z najbardziej rozwiniętych na świecie.
W czołówce
czyli lubimy
rozwiązań światowych. Lubimy nowinki, akceptujemy je.
To może chociażby jesteśmy zagrożeni.
Chociażby BLIK wprowadzony przecież niedawno przez...
Szybka płatność.
Tak, szybka płatność, która pozwala nam pomiędzy osobami fizycznymi przelewać pieniądze, ale płacić, przelewać, wykonywać opłaty w internecie jest, ma ogromną akceptację i jest bardzo wygodna przy znowu życiu. I jesteśmy na to otwarci i wydaje się nam to zbytnio nie przeszkadzać. No ale z drugiej strony oczywiście musimy się pogodzić z tym, że ktoś kiedyś może mieć do tego dostęp.
Inaczej, musimy mieć świadomość tego. Czy powinniśmy się z tym pogodzić, że będzie można to wykorzystać w sposób niekoniecznie akceptowany przez nas?
To znaczy, fałszywe jest założenie tego, że jeżeli nie robimy nic złego, to nic złego przeciwko nam nie będzie wykorzystane.
No
bo to jakby automatycznie zakłada, że dobrą wolę ma ta osoba, która próbuje to wykorzystać. A to nie zawsze jest prawda, prawda? I tutaj...
Tak, bo
tutaj
jest pokusa
oczywiście.
Jeśli narzędzie pozwala zwiększać władzę, no to sięga się po to narzędzie, prawda?
Ja przyznam, że płacę w absolutnej większości elektronicznie, bo tak jest po prostu wygodniej i jakoś się z tym pogodziłem. Natomiast no jest zawsze ta myśl, że te informacje pozostają gdzieś.
Pół biedy, jak to mówi się potocznie, jeżeli tu chodzi o informację handlową tylko i reklamę.
Ale to może być wykorzystane bardzo różnie.
Dużo dalej.
Chociażby obserwując to, co kupujemy, jesteśmy w stanie określić nasze preferencje, chociażby zakupowe, czyli reklamy, które będą nam oferowane. Jesteśmy w stanie określić stan naszego zdrowia, czyli na przykład ile powinno kosztować nasze ubezpieczenie. Jesteśmy w stanie określić na przykład wiele innych rzeczy.
Ryzyka, które podejmujemy i tak dalej, i tak dalej. Panie Piotrze, dzień dobry.
Witam. No, pan Aleksander uprzedził właściwie tutaj mnie ze wszystkim, co powiedział.
Co pan dołoży?
Co chciałem dołożyć? Dołożę tylko tyle, że była się taka drobna sprawa, aczkolwiek bardzo istotna, to, że ludzie bezwiednie podają swój numer telefonu przy zakupach w takiej bardzo popularnej sieci. Zresztą pewnie nie tylko w tej jednej sieci, do której czasem zaglądam, to mnie bardzo dziwi. Natomiast ja sądzę, że cały ten internet i ta elektronika i ta inwigilacja, o której też pan dyrektor wspomniał, przypomina mi skorpiona, a skorpion sam się zabija. Mhm. Także to tyle, tak chciałem tutaj spuentować, może niezbyt filozoficznie, ale ironicznie bardzo, bo ja jestem przerażony, ja po prostu gdzie mogę, tam unikam i ktoś mi mówi, że jak pan zapłaci za ubezpieczenie samochodu kartą, będzie 5% taniej. Mówię, nie, ja zapłacę gotówką, proszę pani, i mam sobie w nosie, że będzie taniej. A dlaczego? No bo takie jest moje życzenie. To wszystko właśnie na tacy podaję.
Jak tak rozumiem, tak? Jak już ktoś się decyduje i chce wybrać, to proszę uprzejmie, ale żeby ten wybór pozostawał. To jest pana motto, jak rozumiem też. Żeby można było zapłacić gotówką, niekoniecznie kartą, żeby nie trzeba było podać numeru telefonu i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście, że tak.
Czy rzeczywiście to będzie możliwe? Dziękuję bardzo, bo wszystko dąży do tego, żebyśmy byli jak najbardziej sieciowani. Tak.
Zauważmy, że podawanie numeru telefonu to jest tylko jeden drobny element, ale przecież większość sieci handlowych zmienia na przykład plastikowe karty lojalnościowe na aplikacje. Nie po to tylko, żeby nam było wygodniej nie nosić tych kart plastikowych, ale po to, żeby nas, żeby nas a śledzić, b informować o potencjalnie interesujących zakupach w sposób aktywny.
Myślimy często, jak to działa. Często nie myślimy, prawda? Jest wygodniej, więc bierzemy.
Często nie myślimy.
Pani Hania, pan Adam, króciuteńko proszę, bo już niestety nie jesteśmy też w stanie wirtualnie namnożyć czasu, więc kończymy powolutku audycję. Pani Haniu, dzień dobry. Pani Adamie, witam serdecznie.
Ja mam pytanie. Mam sąsiadkę 94, 90, 80. Dwie nie mają nawet konta bankowego. Listonosz przynosi im emeryturę w gotówkach. Nie mają smartfonów, nie mają blików, nie mają laptopów. Co z takimi osobami?
Jeśli to się stanie powszechnie wymagalne, tak, no dobrze, dziękuję bardzo.
To 94-latka sobie kupi laptopa i smartfona, jak nie umie tego obsługiwać?
Pytanie padło jasne, już za chwileczkę będziemy kontynuować. Pan Adaś jeszcze. Pani Haniu, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry, ja tylko mam takie też pytanie, w sensie już nasze dzieci są już mądrzejsze w internetach od nas, potrafią to intuicyjnie robić. Ja się zastanawiam, bo mój ojciec 75 lat, nie wie co to jest internet, teoretycznie, praktycznie nie korzysta z tego. I się zastanawiam, jak ja będę w tym wieku, co będą miały moje dzieci, czy nie będziemy odstawać. I teraz takie trochę pół żartem, pół serio, bo mówiono, że 7% ta nasza inteligencja spada.
7 punktów,
no to co pokolenie. To w którym pokoleniu będziemy, staniemy się głupkami?
Panie Adamie, dziękuję, pozdrawiam. Panie profesorze, proste pytania.
Problem wykluczenia pewnych grup społecznych istnieje i będzie istniał. I pomimo tego, że ten stopień świadomości cyfryzacji społeczeństwa, cyfrowej świadomości
społeczeństwa i dostępu do internetu bardzo się poprawia. No, w przypadku starszych ludzi on będzie i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Wszystkie nowe regulacje prawne powinny mieć pewien okres przejściowy, który pozwala na automatyczną jakby akomodację tego w społeczeństwie z powodów takich
też funkcjonalności pewnych i
funkcjonalności, z którymi się godzimy. Ja mam wśród rodziny i wśród znajomych ludzi, którzy dobrze po 80 posługują się świetnie technologiami informacyjnymi i smartfonami. Także to jest jak najbardziej możliwe. Ta edukacja musi być prowadzona i należy uświadamiać rodziców, czy znajomych, czy innych ludzi, z którymi mamy kontakty, że tak się to powinno robić. Chociaż nie jest to zawsze łatwe.
Co z tym zejściem od pokolenia o 7 IQ i do jakiego momentu dojdziemy?
To jest niebezpieczna rzecz. To generalnie...
To nie ma żartów.
To generalnie jest coś, na co nie mamy po pierwsze wpływu, a po drugie, być może jest to pewien bardziej ogólny proces, którego sobie nie zdajemy świadomości, tak? Bo jeżeli spojrzymy na złożoność organizmów, które składają się z pewnych części, na przykład człowiek składa się z komórek, prawda? To im bardziej złożony ten organizm i lepiej połączony, lepiej zarządzany, tym prostsze te komórki, które się na niego składają. Ławica ryb, bardzo luźno powiązana z niewielkiej liczby ryb, nie ma dużej świadomości. Człowiek, który składa się z miliardów komórek powiązany, ma dużą świadomość i inteligencję. Jeżeli nasze społeczeństwo poprzez możliwość połączenia się tych poszczególnych komórek ewoluuje w kierunku bardziej złożonego organizmu, to niestety nasz los jest smutny.
Indywidualność przestaje mieć znaczenie.
Indywidualność przestaje mieć znaczenie, a mają znaczenie grupy, narodowości, społeczności i całość.
Zmierzch czasów, które mamy? Jeszcze jedno zdanie
nie
na
chciałbym,
koniec.
Nie chciałbym tak pesymistycznie tego kończyć.
Umawialiśmy się na rozmowę także o rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i innych. Myślę, że wrócimy do tego, ponieważ dzisiaj się nie da, jak słyszymy. Jest wiele innych problemów, bardziej nas dotykających. Pan profesor w rozmowie nam powiedział, że spodziewa się, iż ta rzeczywistość rozszerzona i wirtualna to nie będzie świat, który stanie się naszym wyłącznym głównym światem i codziennością w sensie też praktycznego wykorzystania i do tego wrócimy. Jak uniknąć zagrożenia? Pan profesor ma 15 sekund. A propos tej inwigilacji, a propos tego sterowania nami.
Po pierwsze, świadomie używać tych technologii, które są nas dostępne. To są rzeczy, które oferują bardzo duże możliwości. Możemy je w bardzo dobrych, pozytywnych celach wykorzystywać, ale bądźmy świadomi zagrożeń, takich prostych typu podawanie haseł, jak i bardziej skomplikowanych typu właśnie uzależnianie się od pewnych rzeczy.
Jakie to proste i jakie trudne. Dziękuję serdecznie Państwu, panu profesorze również. Pan profesor Krzysztof Walczak z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był naszym gościem.